Myślę, że od samego początku tego zgromadzenia widzimy, odczuwamy, że Jezus Chrystus jest w centrum, że to, co tutaj się dzieje, to jest z powodu Boga, który posłał Jezusa Chrystusa, Zbawiciela na ten świat. I cały czas to się tutaj przeplata. I myślę, że to słowo, to też chodzi o to, żeby imię Jezusa było pokazywane, ale ta niedziela się skończy, to nabożeństwo się skończy, no, trwa około 2 godzin, ale pójdziemy do domów i chodzi o to, żeby to, co tutaj przeżywamy, to, co tutaj słyszymy, żeby gdzieś tam głęboko do serca wpadło, i żeby to nas mogło przemieniać. Żeby nie tylko tutaj w niedzielę Jezus był chwalony, Jezus był uwielbiany i w pieśniach, modlitwach i we wszystkim, ale chyba chodzi o to, żeby w naszym życiu było Jezusa coraz więcej. Jezus jest miłością, o tym Słowo Boże nam mówi i właśnie jest miłość, która właśnie nie przemija. I myślę, że troszkę dzisiaj o tym powiemy. Słowa, które wybrałem, są z pierwszego listu Jana. Z pierwszego listu Jana, 2 rozdział, przeczytamy najpierw wiersz 15, 16, 17. Dziękuję. Pierwszy list Jana, czytamy z 2 rozdziału. Wiersz 15, 16, 17. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Kiedy zacząłem czytać ten fragment, cały list, pierwszy list Jana, to bardzo stało się mi wyraźnym, że Boże Słowo, tak i zawsze, tak i w tym konkretnym tutaj przypadku, mówi tak samo. Zacząłem się zastanawiać, do kogo Jan pisze te słowa. I tak jak to zawsze bywa, oczywiście jest ten pierwszy odbiorcy tego listu, ale ponieważ to jest Boże Słowo i dzisiaj mówi i do nas, bo mamy do czynienia z żywym Bogiem. I list ten napisał Jan i on go wysłał do zborów, które były wokół Efezu i też do samego Efezu. Lata około 91 wieku. Efez to było duże miasto i my tutaj czytamy ostrzeżenia, które przed chwilą żeśmy czytali, aby nie mówić tego świata, to pasowało bardzo, bardzo mocno. To jest tak, jakby dzisiaj nasze miasta. Oczywiście nie było pojazdów, było coś innego, ale ludzie byli tacy sami, z tymi samymi pożądliwościami. Miasto było potężne, dużo rozrywki, handel od rana do wieczora był prowadzony. Czyli było to miasto takie normalne, jak i dzisiaj wokół nas jest pełno. I w tym czasie, początek 90., może koniec 80., chrześcijanie, którzy byli w tej okolicy, zbory, które były w tej okolicy, składały się z ludzi, którzy to już byli potomkowie tych, którzy przeżyli te wielkie przebudzenie, o którym czytamy w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy w Efezie było wielkie poruszenie, kiedy apostoł Paweł w szkole Tyranosa przez 2 lata uczył, kiedy wielu ludzi się ponawracało, kiedy Duch Święty działał mocno i to było bardzo wyraźne. A teraz w zborze byli już dzieci tych ludzi. Były nawet już wnuki się pojawiały, zasilały zbór. Wiecie, i tak to często bywa, zbladła gorliwość, zbladło to takie napędzanie, co napędza chrześcijaństwo. A wiecie, co napędza nas? Jeżeli sami wzrastamy i widzimy, jak Bóg działa w życiu innych, widzimy, jak Bóg dotyka ludzi, jak Bóg zmienia. I wiecie, i zbory akurat się już tak przyzwyczaiły w tym czasie. Ta gorliwość, która była, gdzieś poszła. I kiedy czytamy ten fragment, kiedy patrzymy dzisiaj, w XXI wieku, to każdemu z nas może to zagrażać. Każdemu zborowi może to zagrażać. I tam akurat był taki problem. Jeżeli masz, bracie, siostry, problem z tym, że nie widzisz Bożego działania, nie widzisz tego, jak Bóg działa, czasami jest to dobre, chociaż potrzebujemy ciągle czegoś nowego, nowych ludzi wśród do Chrystusa i po to jest Kościół, po to jest zbór i wtedy zbór normalnie może żyć. Jeżeli masz, nie masz takich namacalnych dowodów, to możesz pomyśleć o tym, jak było parę lat temu. Możesz pomyśleć, ale czekamy też, kiedy i Bóg każdego roku dotyka nas. Parę lat temu dziewczyna tutaj się pojawiła. Pojawiła się tutaj bardzo młoda, ale przeszłość bardzo zła. Uciekła z domu, niemoralne życie, policja. Tato błagał, aby zmieniła swoje życie. Na nic się to zdało. Ona tutaj przebywała, niektórzy znają. Przebywała z nami. W pewnym momencie oddała życie Bogu. Wiecie, ja pamiętam, jak ten ojciec przyjechał z kwiatami, z bukietem czerwonych róż. Przyjechał do niej z tymi różami, ona do niego, tata, przepraszam. I po prostu było wielkie pojednanie. Pojednanie, które było możliwe tylko z powodu Pana Jezusa Chrystusa. Pojednanie, które było możliwe tylko dlatego, że Pan Bóg zadziałał w jej życiu. Ona wyszła za mąż, nie chodzi do żadnego zboru, ale wiem o tym, że Boże Słowo jest mocno w niej. I zobaczymy, jak to życie potoczy. Odwiedza nas czasami, mamy rozmowę, naprawdę trwa przy Bożym Słowie. Dlatego to się działo wśród nas. To było całkiem niedawno. Kiedy patrzę na was, przypomina mi się modlitwa niektórym z was. My tutaj nie przeżywamy takich modlitw, ale pamiętam, że dosłownie w tej modlitwie było odczuwalne, jak złe duchy wychodzą z tego człowieka. By za chwilę zaczął się modlić i poczuł ciepło, które przychodzi z góry. Charyzmatyczne, ale tak było. Wielu z nas tutaj, z naszych rodzin, może nie miało takich jakichś wielkich wzruszeń i wielkich sytuacji, ale zrozumieliście, że Jezus jest ratunkiem. Dzisiaj brat Aleksander powiedział, że jeden grzech w ogrodzie Eden. Jeden grzech wystarczył. I dlatego ja się cieszę, że Duch Święty w taki sposób działa, że przekonuje i te takie bardzo pobożne i grzeczne dziewczynki. I przekonuje tych bardzo pobożnych i grzecznych chłopczyków, że potrzebują Jezusa. Że potrzebują Pana Jezusa Chrystusa. I w tym zborze akurat taki okres nastał, kiedy potrzebowali poruszenia. Po drugie, to co tam właśnie było też w tym zborze, to te wysokie standardy, wysokie, normalne, chrześcijańskie, które powinny towarzyszyć właśnie dla tych nowo wierzących, którzy może się nie nawrócili, może po prostu byli letnimi, po prostu jakby zanikły. Oni nie chcieli żyć inaczej niż ludzie wokół nich. Oni nie chcieli żyć inaczej jak ludzie w mieście dużym. Oni uczęszczali na te same imprezy, ta sama rozrywka była ich udziałem, po prostu nie chcieli zostawić tego. Wierzący, o tym czytamy, o tym wiemy, że są świętymi. Hagios. Wierzący są takimi, czyli są oddzieleni i przyłączeni do Bożego użytku. Na przykład naczynia w świątyni były hagios, były święte, ponieważ były przeznaczone do specjalnego używania. Świątynia była hagios. To wszystko, co służyło do chwały Bożej, było świętymi, było hagios. I my wierzący takimi jesteśmy. I właśnie ci ludzie byli przeznaczeni do Boga, ale jeżeli nie masz nowego życia, to nie potrafisz. Albo jeżeli jesteś letnim i powiemy dlaczego, to też powoli się oddalasz. Masz być świętym, a nie jesteś takim. Łączenie wspólnych planów, wspólnych przedsięwzięć ze światem jest często niebezpieczne. Czy jesteś właśnie świętym, hagios, przeznaczonym do Bożego użytku? Czy jesteś takim dzisiaj? Czasami, wiecie, jest przykro patrzeć, słyszeć, jeżeli my wybieramy na przykład jakąś inną imprezę zamiast być w zborze, nie wiem, próba chóru, może jakieś spotkanie, może studium, może wieczór świadectw. Czasami dzwonię i się, tłumaczenia są piękne. Naprawdę mamy tyle tłumaczeń. Hagios, czy jesteś święty, przeznaczony do Bożego użytku? Bóg ciebie potrzebuje właśnie, a my odmawiamy. Pamiętamy 17 rozdziału Ewangelii Łukasza. Pan Jezus mówi, przypowieść o tym słudze. Sługa wrócił z pola, bo pracował cały dzień. I czy on siada? Nie, on, Pan mówi, proszę, przygotuj mi wieczerzę. I ten sługa przygotowuje mu wieczerzę. Potem sprząta, jest do Bożej dyspozycji. I Pan Jezus podaje przykład, co to znaczy być właśnie świętym, co to znaczy być oddanym dla Niego, co to znaczy być właśnie do Jego dyspozycji. I właśnie w tamtych zborach zanikło to ta świętość wierzących ludzi. Bardzo łatwo byli zmieszani z tym światem. Nie było praktycznie widać różnicy. I dzisiaj nam też to grozi. Nie było prześladowania. Akurat to był taki okres 20 lat, kiedy prześladowanie się skończyło, kiedy praktycznie żyło się im dobrze. Prześladowanie przyjdzie za chwilę. Pamiętamy w objawieniu świętego Jana, kiedy jest list do zboru w Efezie, tam jest już napisane, że cierpią, ponieważ te cierpienie na chrześcijan przyszło za cesarza Domicjana. Także akurat teraz oni byli bez prześladowań i właśnie kiedy nie ma prześladowania, kiedy się fajnie żyje, to bardzo łatwo iść na kompromis. Kompromis z tym, co właśnie z zewnątrz przychodzi do nas, obojętnie w jakim wydaniu. I wtedy komplikujemy sobie życie, jeżeli właśnie nie chcemy brać na siebie prześladowań. Pan Jezus w Bożym Słowie często mówi, że świat będzie was nienawidził. Dlaczego? Dlatego, że inaczej żyjemy. Dlatego, że nie jesteśmy do dyspozycji na każdą zachciankę tego świata, ale po prostu jesteśmy do Bożej dyspozycji. I ostatnia rzecz, która w tym czasach właśnie groziła, to właśnie też fałszywa nauka. My wiemy, gnostycyzm tam się szerzył, który tak, boskość Jezusa Chrystusa, tak, ale już człowieczeństwo jego nie. I wiele innych rzeczy. Epikurejczycy na przykład, to ta druga grupa od stoików, twierdzili znowu ciało. Bóg dał nam ciało i obojętnie możemy bez przeszkód używać tego ciała. Nie ma w tym ani żadnego grzechu. Możemy robić, co nam się podoba. To wszystko zagrażało tamtym zborom. Dzisiaj fałszywa nauka, gdybyśmy tylko pozwolili, bardzo łatwo wkrada się do zborów. Zresztą dzisiaj ogólnie to, co dzisiaj mówi się o pojęciu miłości, bardzo się zdewaluowało. Dzisiaj tylko możesz obojętnie kochać, możesz się zakochać, możesz mieć żonę, możesz jeszcze kochać, możesz kochać innego faceta, możesz kochać inną kobietę, jesteś kobietą. Obojętnie, dzisiaj to się wszystko zrównało. Dzisiaj nie ma żadnych właśnie jakichś takich przeszkód w tym kierunku. I w takich okolicznościach, mając to na uwadze, widzimy, że tutaj Jan, starszy człowiek, który zna zbór w Efezie, ponieważ tam przez wiele lat był starszym, który zna te zbory okoliczne, pisze list. Właściwie to nie jest list, właściwie to jest kazanie. List nie ma tutaj początku ani końca. To jest takie wielkie kazanie starszego człowieka, który przeżył wiele z Jezusem Chrystusem, który potrafi im doradzić i właśnie mówi do nich. Czego oni potrzebują? Czego oni potrzebują? W trzecim, i to też była też odpowiedź dla tych wszystkich gnostyków, którzy tylko wiedzy i super poznania oczekiwali, oni mówi, wy potrzebujecie Jezusa Chrystusa, społeczności z Nim. A ten żywot objawiony został, w drugim wierszu czytamy. Ten żywot, on był pośród nas, o was, on się przechadzał. To był Jezus Chrystus. I tego nam dzisiaj potrzeba. Nie miłujcie świata, ani rzeczy, które są na świecie, przeczytaliśmy przed chwilą. Słowo nas ostrzega, że jest zły rodzaj miłości. Miłości, którą Bóg nienawidzi. Miłości, która nie jest z Boga. To jest miłość do tego, co Bóg nazywa światem. Podam przykład i może zrozumiesz, czy może popatrzysz i odpowiesz sobie na pytanie, czy jesteś pod wpływem Pana Jezusa Chrystusa, Jego życia, czy jesteś pod wpływem tego świata. W latach 80. miałem koleżankę, która podobnie jak ja wcześniej lubiła ten świat, lubiła życie, lubiła imprezy, lubiła dobre towarzystwo. I pamiętam, że potem, kiedy Bóg mnie znalazł, potem, kiedy oddałem życie Bogu, rozmawialiśmy ze sobą, ale później coraz bardziej oddaliliśmy się od siebie. Po prostu już bardzo rzadko się widywaliśmy, nie mieliśmy ze sobą za dużo kontaktu. I potem pamiętam, po jakimś roku spotkaliśmy się gdzieś, to było tak przypadkiem na drodze, i ona mi powiedziała tak: wiesz co, ja jestem pod wrażeniem twojego życia, twojej zmiany, ale ja tak nie potrafię. I mówię o tym dlatego, ponieważ wtedy te słowa mi się... Zapamiętałem to słowo, kiedy myślałem o tym kazaniu, mi się to przypomniało, to słowo. Ona mi powiedziała tak: wiesz co, ja kocham ten świat, ja bym tak nie mogła. I powiedziałem jeszcze wtedy: wiesz, ja wyjeżdżam na zachód za niedługo, zobaczyć, jak tam jest. I tak jak zrobiła, pojechała. Potem dostałem list za niedługo od niej i w tym liście mi mówiła: wiesz, tutaj jest pięknie. Jest czysto, kolorowo. To były jeszcze czasy, kiedy u nas nie było marketów, kiedy nie było sklepów, kiedy nie było autostrad, kiedy nie było nic, tylko herbata w sklepach. I dla niej było wszystko piękne i kolorowe. I powiedziała: wiesz co, tutaj ludzie nie wierzą, ale jest bardzo fajnie, jest tak pięknie. Ja już tu chyba zostanę. Po pewnym czasie przestała odpowiadać na moje listy, w których zapewniałem ją o miłości Boga dla niej. I po pewnym czasie nasze drogi zupełnie się rozeszły. Znowu później dowiedziałem się, że niespodziewanie zmarła. I wtedy, kiedy to usłyszałem, pomyślałem: jaka szkoda, że nie poznała tej miłości, która trwa wiecznie. Jaka szkoda, że nie poznała Jezusa Chrystusa. Jako szkoda, że kochała tak bardzo ten świat, a zabrakło w niej miłości właśnie do Boga Ojca i miłości Boga Ojca dla niej. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli dzisiaj jesteś tutaj i myślisz, że bycie w świecie jest czymś dobrym i nie jest niczym złym, i myślisz, że jeżeli pójdziesz za Bogiem, to będziesz musiał z wielu rzeczy zrezygnować, to jeszcze dzisiaj jesteś, jak to się mówi, w świecie. Jeszcze dzisiaj nie masz Jezusa Chrystusa. Jeszcze dzisiaj naprawdę nie wiesz, o co chodzi, jeżeli chodzi o poznanie Jezusa Chrystusa. Świat, o którym czytamy tutaj w tym słowie w Biblii, ma oczywiście wymiar ten fizyczny, materialny, który Bóg stworzył. Również świat to ludzie, którzy są na tym świecie, ale to, co tutaj, czego Bóg nienawidzi, czym Bóg nie może na co przystać, to jest miłość ludzi do systemu tego świata, do tego, co jest wokół nas. Nie wiem, czy jeżeli popatrzymy dzisiaj, pomyślimy o tym, dlaczego ten świat istnieje, jak on istnieje, to jest pewien system. System, który ten świat cały napędza. Jest to niewidzialny system. Biblia mówi, że to jest szatański system. Biblia mówi, że księciem tego świata jest diabeł. I my to widzimy. I w tym świecie jest na przykład świat finansów. Jest świat rozrywki, świat filmu i sportu. Możemy wiele, wiele dziedzin wymienić. Ale jest pewien system, który on działa. A to, że on działa, to możemy widzieć, nawet widzimy to od chyba półtora roku. Nagle świat finansowy, to, co się dzisiaj dzieje, przecież to możliwe, żeby przez półtora roku ropa 70% poszła w dół. Wiecie, to jest system. To jest system, który ma coś na celu. Oczywiście nie bójmy się, Bóg jest i ponad nad tym systemem. I to jest potrzebne do tego, aby ten świat funkcjonował. Ale ten świat tkwi złym. Ten świat jest po diabelskiej stronie, nie po Bożej stronie. Zresztą wiecie, w jaki sposób się ludzie odnoszą do Boga. Ludzie nie chcą Boga, ludzie nie chcą Boga znać. I niezbawieni ludzie, właśnie Pan Jezus mówi, że oni są synami tego świata. I Pan Jezus mówi nawet, że oni są przebieglejsi w rodzaju swoim, jeżeli chodzi o materialne sprawy. Pan Jezus i Słowo ich tak nazywa. Ale i teraz, jeżeli myślisz, że idąc za Jezusem coś stracisz, jeżeli myślisz, że idąc za Jezusem nie będziesz mógł robić wielu rzeczy, to jeszcze jesteś właśnie po tej drugiej stronie. Jeszcze nie wiesz, co to jest Jezus, co to jest łaska, na którą nie zasługujesz, a Bóg ci ją daje. Łaska, która trwa wiecznie. Łaska, która będzie na zawsze od Boga dla ciebie. Wiecie, to tak jak nasze dzieci może na komputerze grają w jakieś niewłaściwe rzeczy, wpadamy do pokoju i zamykamy im to. Ale mamo, dlaczego? Przecież to nie jest nic takiego. Właśnie jeżeli masz takie problemy, że myślisz, że coś stracisz, to jeszcze nie poznałeś Jezusa Chrystusa. Ja się cieszę, jak czasami dzielimy się świadectwami i jak mówicie, niedawno jeden brat mi powiedział, właśnie, jak byłem w świecie, to myślałem, że jestem wolnym człowiekiem. Myślałem, że mi wszystko wolno, ale teraz, kiedy jestem wolny w Chrystusie, naprawdę widzę, że jestem do wszystkiego. Mogę brać to, co chcę. Ale z powodu Jezusa Chrystusa ja wybieram to, co Boże. I Bóg niczego nie chce zabierać, Bóg chce dawać. I to jest Boży system. To jest Boży system wartości. I musimy o tym pamiętać, że ten świat nie jest naszym naturalnym mieszkaniem. Śpiewamy w pieśni, świat nie jest domem mym. Ale czy tak jest naprawdę? Czy to jest naszym faktem? Czy my rzeczywiście wiemy, że ten świat nie jest naszym domem? Czasami nie podoba mi się, jak starsi ludzie, wierzący ludzie, jakoś nie chcą odchodzić z tego świata. Jak najdłużej żyć? Świat nie jest domem mym. My jesteśmy przechodniami, idziemy do Pana Jezusa Chrystusa. Idziemy, aby być z Nim na zawsze. Wiecie, to tak jak, bo świat nie jest naszym naturalnym środowiskiem. To jest tak jak nurek. Nurek, który musi nurkować, potrzebuje odpowiednie uposażenie, aby tam pod ziemią 10, 20 czy 30 metrów, aby móc im dostać. I to tak samo my tutaj, my potrzebujemy oddychać. Świat jest zabrudzony i my potrzebujemy oddychać. I gdyby nie Duch Święty, gdyby nie Słowo Boże, gdyby nie modlitwy, gdyby nie społeczność, to byśmy też podusili się. I dlatego Bóg przygotował dla nas coś wspaniałego, abyśmy mogli być w Jezusie Chrystusie, uwolnieni od tych rzeczy. Bycie w świecie, czy bycie światowym, to nie jest sprawa aktywności, ale sprawa nastawienia, sprawa mojego serca. My czasami myślimy, że jak ktoś tam gra w piłkę albo w jakiś inny sposób się udziela, pracuje, to jest to czymś złym. Ale Słowo Boże mówi nam inaczej. Możesz nie brać udział w wielu rzeczach, możesz nie brać udział w wielu aktywnościach, ale gdzieś tam głęboko w sercu pragnąć, ciągle kochać ten świat i ciągle kochać to, co jest wokół nas. Możesz walczyć z komputerem czy z telewizją, a tylko kiedy nachodzi okazja, kiedy nikt ci nie widzi, możesz korzystać w nadmiarze z tego. To jest sprawa nastawienia. Ciągle kochać, lubić to, co Bogu się nie podoba, bo to jest sprawa właśnie serca. I dzisiaj, gdzie jest twoje serce? Czy jest przy Słowie Bożym, przy Bogu, czy jest w świecie? Czy jest tam, gdzie być nie powinno? Bo dlatego Słowo Boże bardzo wyraźnie tutaj nam mówi, że to, czy jesteś blisko Boga, czy wchodzisz na złe granice, to bardzo mocno wpływa na twoje życie z Bogiem i na czynienie Bożej woli przez ciebie. Czynienie Bożej woli jest to radością dla tych, którzy żyją z miłości Ojca. Czynienie Bożej woli jest czymś takim naturalnym. Pan Jezus powiedział, jeżeli mnie miłujecie, to przykazań moich przestrzegać będziecie. Czynienie Bożej woli jest czymś normalnym, jest radością dla człowieka, który w swoim życiu ma Jezusa Chrystusa. Kiedy wierzący traci entuzjazm z miłości Boga do niego, to staje się bardzo trudnym być posłusznym Jego woli. Staje się bardzo trudnym wypełniać takie nawet proste czynności naszego życia. Bo taka definicja tego, czy jesteś w Bogu, czy jesteś w świecie, jeżeli wszystko to, co w twoim życiu powoduje, że tracisz radość do służby, tracisz radość do społeczności, tracisz radość do czytania Bożego Słowa, tracisz radość do przebywania tam, gdzie Bóg cię postawił. Wszystko to, co właśnie powoduje, że tracisz radość z tego, to sprawia, że możesz być już jedną nogą w świecie. Jaka jest odpowiedź nasza, twoja, na miłość Boga Ojca? Czytamy w Bożym Słowie tutaj, że kto wszystko, co jest na świecie, mamy tego nie miłować, ale kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jeżeli chcemy mieć miłość Ojca, to normalną rzeczą będzie, że w naszym życiu powinien być entuzjazm i radość z tego, co czynimy. Jaka jest moja, twoja odpowiedź na to, co Bóg chce, abyś w twoim życiu robił? Jaka jest odpowiedź na dzisiaj, na Boże działanie? Boże Słowo podaje powody, dla którego nie mamy miłować tego świata. Po pierwsze, ponieważ to, co świat nam czyni, jest niewłaściwe. Świat plami, świat nas brudzi. W liście Jakuba czytamy, że czystą, nieskalaną pobożnością jest zachować siebie niesplamionym przez świat. Świat nas brudzi. Dlatego Pan Bóg nie chce, abyśmy my kochali, miłowali świat. Również z powodu tego, kim jesteś ty, kim jestem ja, myśmy nie powinni kochać świata i Panu Bogu to się nie podoba. Boże Słowo w Słowie jest napisane w 12 rozdziale i tutaj jest odpowiedź na to, co żeśmy mówili. Dlaczego Panu Bogu nie podoba się światowe życie? Dlatego z tego powodu, kim ty jesteś. W 12 wierszu czytamy tutaj: piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Twego. Słowo użyte tutaj mówi nam o dzieciach, które są zrodzone, które się urodziły. I kiedy słowo mówi tutaj do nas dzisiaj, i to są dzieci, którzy żyją, ponieważ zostały im odpuszczone grzechy dla imienia Jego. To słowo tutaj mówi o nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy razem, którzy skorzystaliśmy z Bożej łaski, grzechy są nam odpuszczone, żyjemy dla Pana Boga z powodu tego, że Bóg okazał nam łaskę. I to dotyczy nas wszystkich. To dotyczy nas wszystkich po kolei. I taki wierzący człowiek, narodzony z Ducha Świętego, narodzony z Boga, nie ma się przyjaźnić ze światem. Miłość, bo przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga, mówi nam list Jakuba. Czyli wszyscy nowonarodzone dzieci. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia mego. I to dotyczy nas wszystkich. Jezus Chrystus za nas umarł, Jezus Chrystus oddał swoje życie, abyśmy my mogli żyć. Ale później, w 13 wierszu, Słowo Boże mówi teraz jeszcze raz o ojcach, o młodzieńcach i w 14 wierszu znowu o dzieciach. I kiedy tutaj Słowo Boże mówi nam, piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku, te słowa są wszystko napisane, a później esencja na koniec, aby nie mówić tego świata, piszę wam do ojców, do młodzieńców, do dzieci, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne we mnie. Piszę wam do ojców, ponieważ wy znacie tego, który jest do początku. Ojcowie to są dojrzali ludzie w zborze, ludzie, którzy przeżyli wiele z Bogiem, którzy mają doświadczenie życiowe, ale też doświadczenie z poznawania Bożego Słowa, z poznawania i bycia z Nim w społeczności. Wiele lat służą Jemu i dlatego takie namiastki świata, to co świat wokół nas, co oferuje, to już tak łatwo nie są podatni na to. To są ojcowie, którzy są wśród nas. To są my, którzy po prostu czytamy Słowo Boże, którzy żyjemy Bożym Słowem, stosujemy to Słowo w Bożym życiu. Słowo Boże mówi nam również o młodzieńcach. Wy zwyciężyliście złego. To jest druga grupa ludzi w zborze. I to też w tej grupie są i siostry, i bracia, którzy zwyciężają, czytamy tutaj, zwyciężają złego. Zły jest księciem tego świata. Zwyciężają go przez co? Przez Słowo Boże. Wiecie, i się bardzo cieszę, że my żyjemy Słowem, my studiujemy Słowo, my rozważamy Słowo w grupach, w domach, my żyjemy. I cechą charakterystyczną jest dla tych, którzy jeszcze nie są zupełnie dojrzali, że oni pragną coraz więcej. Głęboko kopią w Bożym Słowie, szukają w Bożym Słowie odpowiedzi na wiele pytań. I to jesteśmy my, którzy chcemy dojrzewać w Panu Jezusie Chrystusie. I jeszcze tutaj jest trzecia grupa, w 14 wierszu, napisałem wam dzieci, gdy znacie Ojca. I tutaj jest inne słowo użyte, aniżeli w tym wierszu 12 na określenie dzieci. I tutaj to słowo oznacza kogoś, kto dziecko, które ciągle jest jeszcze pod opieką nauczyciela czy wychowawcy, albo kogoś, kto jest jeszcze niedojrzały, który potrzebuje właśnie wzrastać w Panu Bogu. I młodzi wiarą chrześcijanie, którzy poznawają Jezusa Chrystusa, albo ci, którzy właśnie, mogą to być też tacy, którzy są starszymi, którzy stażem wiary możesz się pochwalić, możesz powiedzieć, ale nie zawsze staż wiary idzie z swoją dojrzałością w Panu Jezusie Chrystusie. I tutaj o takiej grupie ludzi mówi nam tutaj Boże Słowo. Często rutyna nasza, chrześcijan, dojrzałych, starszych, może okradać nas z tej takiej Bożej radości i z tej Bożej mocy do chodzenia nie w świecie, ale chodzenia w Bogu. I musimy się tego wystrzegać. Tacy dzieci w Panu Jezusie Chrystusie niedojrzali. Właśnie brakuje im entuzjazmu dla Boga. Brakuje im radości. Dlaczego? Ponieważ szukają coraz więcej nie tam, gdzie trzeba. Wiecie, jest taki fenomen waty cukrowej. My tutaj w lecie przy jakiejś okazji mamy watę cukrową. Na obozie była wata cukrowa, to wiecie, jeszcze było dużo dzieci było różnych. Wiecie, kolejka non-stop. Dorotka kręciła bez przerwy, te dzieci bez przerwy przychodziły. Słuchajcie, to samo może dotyczyć właśnie w zborze ludzi, którzy są jak dziećmi. Wata cukrowa, pobrudzona buzia i to nie jest pełny żołądek. To jest jakaś namiastka tego, co człowiek potrzebuje. I może być tak, że właśnie szukamy wiele, wyjeżdżamy, szukamy ciągle czegoś nowego, a tak naprawdę brakuje nam szukać w Bożym Słowie, brakuje nam dowiadywać się, jak ci młodzieńcy, zwyciężać złego przez Słowo Boże, bo ono jest właśnie tą bronią. Szukamy czego, jakieś namiastki poznawania, podczas gdy oddalamy się od Boga i tracimy entuzjazm. Wtedy jesteśmy bardzo łatwo krytykanckimi, krytykujemy innych, wtedy nie potrafimy tak szczerze wejrzeć w siebie. Wiecie, i to jest rodzina, to jest chrześcijański zbór. Tacy ludzie są w zborze, tacy ludzie, takimi my jesteśmy i dzisiaj. Tylko dojrzały człowiek wie, że ten blik tego świata, ta atrakcyjność, to piękno, które zewnętrznie widać, jest tylko takim jakimś przebłyskiem, ale one nie tak jak ta wata cukrowa, tylko pobrudzi, ale twojego duchowego życia w ogóle nie nasyci. Boże Słowo nam mówi i teraz przychodzą te wiersze 15-16, bo te nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie, to dotyczy nas wszystkich. Nie możemy powiedzieć, że ci ojcowie, czyli ci siostry, bracia dojrzali wierze, że oni już są spokojni, że ten świat już im nie zagraża. Nie możemy powiedzieć, że ci młodzieńcy, którzy zwyciężają złego, bo trwają w Słowie, starają się wypełniać Słowo, oni już są bezpieczni i już im nic nie grozi. Nie możemy powiedzieć, że te dzieci, jeszcze niedojrzałe, może są najbardziej podatne, ale też im to grozi. I to słowo nie miłujcie świata dotyczy nas wszystkich i to dotyczy każdego jednego z nas. Nie ma miłówki. Nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzisiaj te słowa, chociaż pisane 2000 lat temu, są bardzo aktualne dla nas. Jest pytanie, skoro świat, czytamy tutaj, skoro świat i wszystko wokół przemija, co zatem ma wieczną wartość? Co zatem tak naprawdę się liczy? Miłość Boga Ojca, który posłał Jezusa Chrystusa po to, abyśmy razem ze światem nie zostali potępieni, to jest odpowiedzią na światowe życie. Społeczność z Synem przez krew Jezusa Chrystusa sprawia, że możemy być zdolni do pełnienia Bożej woli. Pełnienie Bożej woli warunkiem życia na wieki. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha życia, ciągle na czasie, ciągle aktualne. I powiedzcie, czy czasami nie jesteśmy takimi niemądrymi? Bo wiedząc o tym, że pożądliwość ciała, czyli moje pragnienia, czyli pożądliwość oczu, to co widzę, to czego pragnę oczyma, pycha życia, to mój egoizm, mój brak współczucia dla innych. Jeżeli to wszystko przemija, jeżeli to wszystko nie będzie miało żadnego znaczenia dla wiecznego życia, chyba bez Boga będzie potępieniem, to dlaczego tak bardzo właśnie skupiamy się na tym? Dlaczego tak bardzo troszczymy się tylko o to? Jak popatrzymy, chcemy tak samo jak inni mieć więcej. Chcemy tak jak inni nasze pragnienia spełniać. Potrzebujemy ileś tam kalorii dziennie, a my trzykrotnie więcej wkładamy w siebie. Co nam wystarczy do życia? Co nam wystarczy do życia, do mieszkania, do tego, abyśmy tam było? Jak się tak zastanowimy, to my sami komplikujemy sobie to chrześcijańskie życie. Jak się pomyślimy, to sami po prostu robimy sobie dużo, nie udogadniamy sobie życia po to tylko, aby mieć. Czasami myślimy, że to życie chrześcijańskie jest takie trudne, że ja muszę. Wiecie, życie chrześcijańskie, życie z Bogiem, naprawdę pełnienie Bożej woli jest taką zwykłą, fajną rzeczą, jest radością. Nie musisz się budzić ze strachem, dzisiaj znowu ja muszę żyć jak chrześcijanin. Naprawdę to nie o to chodzi. Jeżeli się budzisz z taką myślą, to chyba nie poznałeś jeszcze Jezusa Chrystusa. Budzę się i chcę, jeśli to możliwe, chodzić w zbawieniu. Budzę się i chcę po prostu być dla innych tym, kim był Jezus Chrystus. Budzę się i chcę ten dzień rozpocząć z Bogiem, z bliźnimi, tak normalnie, po ludzku. Skoro Bóg jest wieczny, a wszystko wokół nas przemija, żyjmy więc w taki sposób, aby już teraz delektować się przysmakiem nieba. Aby już teraz po prostu przygotowywać się do bycia w Nim. Nie komplikujmy sobie tego życia. Bóg chce po prostu, abyśmy nie kochali tego świata, ale po prostu to, co Bóg kocha. Nienawidzieć tego, co Bóg nienawidzi. Dziękować Mu, uwielbiać Go, to jest nasze przeznaczenie. Nawet kiedy przychodzą trudne chwile, nawet kiedy są sytuacje, którymi sobie nie potrafisz poradzić, pamiętaj o tym, że miłość Boga powinna ci wystarczyć. Jeżeli trwasz w Słowie, jeżeli trwasz w pełnieniu Bożej woli, jeżeli miłość Ojca panuje nad tobą, jest w tobie, to ci powinno wystarczyć. Nawróciłeś się, ochrzciłeś, nie prowadź byle jakiego życia. Zastanówmy się, jak my prowadzimy życie. Jezus Chrystus, naprawdę, On oddał wszystko, on cierpiał. A my nie mamy problemu, żeby być miłym dla osoby, która jeszcze z nami mieszka. My mamy problem, aby przestać jakieś rzeczy robić. Czy jesteśmy nawróconymi, czy jesteśmy tymi, którzy chcą pełnić wolę Boga Ojca, czy jesteśmy tymi, którzy chcą postępować, jak świat postępuje. Czemu tak łatwo ulegamy? Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, to hagios, bądźcie świętymi, codziennie. Taka jest wola Boża. Przemijajcie się przez odnowienie umysłu waszego, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Taka jest wola Boża, abyście czynili dobrze. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Nie bądźmy nierozumnymi. Jeżeli Słowo nasz Boże mówi, że to wszystko przeminie, to, co oglądamy, to, co wchodzi w nas, to pragnienia, jakie mamy, to ten nasz egoizm, to wszystko przeminie. Ale kto pełni Bożą wolę, będzie trwał na wieki. Dlatego bądźmy rozumnymi, którzy uczą się chodzić z Panem Jezusem Chrystusem. Tak codziennie, zwyczajnie. Chociaż minęło wiele lat od tego czasu, ciągle jest właśnie aktualne to pytanie. O życie, które nie przemija, o miłość, która wiecznie trwa. Miłość z Bogiem, miłość Boga dla ciebie, miłość nasza dla Boga. Kto pełni Bożą wolę, trwa na wieki. Miłość, która nigdy nie przeminie, miłość Pana Jezusa Chrystusa. Życzę każdemu z was tej Bożej miłości w waszym życiu. Jutro, kiedy się rano obudzisz, obudź się z takim nastawieniem: Panie, chcę czynić Twoją wolę. Nie starajmy się niczego robić na siłę. Po prostu: Boże, chcę chodzić z Tobą. Zapragnijmy miłości, która trwa wiecznie, zapragnijmy Pana Jezusa Chrystusa. Bo on powiedział, że kto pełni wolę Bożą, ten będzie trwał na wieki. Amen.